przy mikrofonie ojciec Dawid. Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy w ten piątkowy wieczór i zapraszam na czas audycji Szukając Słowa Bożego. Audycji, która ma na celu, ma za zadanie przygotować nas do przeżycia najbliższej niedzieli, do przeżycia jak najgłębszego spotkania również z Jezusem Chrystusem, który przychodzi w swoim Słowie. Niech wprowadzeniem w czas naszego dzisiejszego spotkania będzie pieśń Ducha, przywołujmy Jego wstawiennictwa. Z liturgię słowa drugiej niedzieli Adwentu, będącej jednocześnie uroczystością niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, przeprowadzi nas ksiądz doktor habilitowany Tomasz Siemieniec, wykładowca Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach, pracownik naukowy Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Sięgnijmy do stołu Słowa Bożego. Pierwsze czytanie jest zaczerpnięte z Księgi Rodzaju. Gdy Adam spożył z drzewa, a Pan zawołał na niego i zapytał go: gdzie jesteś? On odpowiedział: usłyszałem twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Rzekł Bóg: kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział: Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała: wążu mnie zwiódł i zjadłam. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i dzikich. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń pomiędzy ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w piętę. Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących.
Trzeci rozdział Księgi Rodzaju, z którego zostały zaczerpnięte pierwsze czytanie, mieści się w ramach takiej większej części, którą nazywamy prehistorią biblijną. Prehistoria, a więc wydarzenia, których nie jesteśmy w stanie lokować na arenie dziejów świata. Zaistniały, ale nie jesteśmy w stanie dokładnie określić kiedy. Z drugiej też strony owa prehistoria ma nieco inne znaczenie. Otóż odpowiada ona na podstawowe pytania, jakie stawiali sobie ludzie od samego początku. A mianowicie, skąd wziął się świat? Skąd wziął się człowiek? Dlaczego człowiek to mężczyzna i kobieta? Jakie są relacje między nimi? Jakie jest miejsce człowieka w hierarchii stworzeń? Skąd wzięło się zło i wreszcie skąd różnorodność języków? To są tylko oczywiście przykładowe pytania, którymi zajmują się teksty zaliczane do prehistorii biblijnej, obejmujące pierwsze 11 rozdziałów Księgi Rodzaju. Fragment przed chwilą usłyszany to jest rozdział trzeci, a więc grzech pierworodny, opis grzechu pierworodnego, gdzie bardziej właśnie o to, na czym polegał ten grzech, chodziło o odpowiedź na pytanie, skąd się w ogóle ten grzech pojawił i co Bóg z tym grzechem robi. Odczytany fragment to już to, co się rozgrywa po samym grzechu. Mamy przesłuchanie, którego dokonuje Pan Bóg. Pierwsze pytanie, z którym Bóg zwraca się do mężczyzny, gdzie jesteś, oczywiście nie jest pytaniem, które wynika z ciekawości Pana Boga. Bóg doskonale wie, gdzie mężczyzna jest. Natomiast jest to pierwsze z serii pytań, które ma naprowadzić człowieka na drogę przyznania się do winy. Owo, gdzie jesteś, spotyka się z odpowiedzią: ukryłem się, bo jestem nagi. A więc w ten sposób już człowiek pośrednio odpowiada na pytanie, dlaczego się ukrywa, ponieważ popełnił grzech. Owa nagość, możemy ją, tę nagość powiązać z pewną symboliką szat. Otóż szaty wskazują na godność człowieka. Piękne szaty zawsze mają ludzie majętni. Brak szat w tamtych czasach, w czasach biblijnych, oznaczał stan niewolnika. Niewolnicy chodzili nago. A więc w ten sposób człowiek już objawia swoją kondycję duchową wobec samego Pana Boga. Natomiast zwracam uwagę na bardzo precyzyjną strategię narracyjną autora natchnionego, to znaczy sposób, w jaki on prowadzi to opowiadanie, ponieważ mężczyzna zapytany o to, czy może zjadł z drzewa, z którego miał zakazane jeść, zauważmy, nie odpowiada bezpośrednio tak zjadłem, ale zaczyna od słów, które są jakby jego usprawiedliwieniem. Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc tego drzewa i zjadłem. Zauważmy, że w tej wypowiedzi mężczyzny jest jakby dwóch winnych tego, co się stało. Pierwszą winną jest kobieta, która dała owoc z drzewa, ale tak można by powiedzieć, w sposób ukryty jest też pokazany drugi winny. Otóż drugim winnym wydaje się być Pan Bóg, który właśnie ową kobietę postawił przy mężczyźnie. A więc mężczyzna sam nie potrafi się przyznać bezpośrednio do swojego grzechu, ale znajduje właśnie dwóch współwinnych, dwóch jakby odpowiedzialnych za to, co się stało. Jego wina mężczyzny jest na samym końcu, natomiast właśnie w pierwszym rzędzie jest ta kobieta oraz w domyśle Pan Bóg, który tę kobietę postawił, bo gdyby jej nie postawił, to żadnego grzechu by nie było. Oczywiście widzimy tutaj próbę zrzucenia z siebie odpowiedzialności. Kolejne pytanie, jakie Pan Bóg kieruje do kobiety. Dlaczego to uczyniłaś? I kobieta również odpowiada, nie przyznając się bezpośrednio, ale właśnie podając najpierw kolejnego winnego całej sytuacji, a mianowicie węża. Oczywiście jest to nawiązanie do tej sceny, która rozegrała się wcześniej, kiedy wąż rozmawiał z kobietą. Ta dyskusja doprowadziła do tego, że kobiecie spodobał się ten owoc i oczywiście zerwała go, dała mężowi, który zjadł. A więc po raz kolejny widzimy, że winny jest nie człowiek, tak oczywiście w rozumieniu człowieka, winny jest ktoś inny, winny jest wąż. Więc przy tym przerzucaniu się winą zauważmy, że zdumiewa łaskawość Pana Boga, bo tak naprawdę tekst ten odczytywany w uroczystość niepokalanego poczęcia ma ukierunkować nasze spojrzenie na osoby Matki Najświętszej. O tym za chwilę powiem. Ale już tutaj widzimy łaskawość Pana Boga, kiedy ludzie nie są zdolni do przyznania się, tak od razu bezpośredniego przyznania się do swojego grzechu, do swojego upadku, zrzucając winę na siebie nawzajem, ale także właśnie na węża oraz o zgrozo, także w pewien sposób zrzucając winę na Pana Boga. Bóg w tej swojej wielkiej łaskawości, to rzeczywiście jest naprawdę znak Bożej łaski, nie przekreśla człowieka nawet mimo tego jego nieudolnego sposobu przyznania się do winy, ale przedstawia mu pewne orędzie, które można by określić mianem orędzia nadziei. Zresztą to ten fragment potem w teologii katolickiej, nie tylko w katolickiej, ale w ogóle w chrześcijańskiej teologii, nosił nazwę protoewangelii, czyli takiej jakby pierwotnej Ewangelii, pierwszej dobrej nowiny. W sytuacji kompletnego upadku, a więc największej tragedii, jaka wtedy mogła się zdarzyć człowiekowi, utraty tego, co nazywamy życiem wiecznym, utraty tego, co nazywamy rajem, pojawia się jednak jakieś światełko w tym tunelu, a więc tym światełkiem jest owa dobra nowina o tym, że przyjdzie kobieta, przyjdzie potomstwo kobiety, które pokona węża. A więc to zmaganie, które zainaugurowane zostało w raju, ono będzie kontynuowane aż do tego momentu, kiedy przyjdzie potomstwo właśnie kobiety. Tutaj wyrok oczywiście dla węża jest wyrokiem przeklinającym, natomiast mimo właśnie tego, że człowiek nie potrafi przyznać się do swojej winy, nie otrzymuje wyroku przeklinającego, ale otrzymuje orędzie nadziei. To orędzie nadziei bez wątpienia jest wyrazem wielkiej łaskawości ze strony Pana Boga. Chciałbym też zwrócić uwagę na bardzo ciekawy motyw owego potomstwa, które ma ugodzić węża w głowę. Otóż tam autor natchniony gra słowami. W języku hebrajskim jest to często spotykane zjawisko, gdzie pewne słowa wyrażają bardzo szerokie idee. I czasami te znaczenia są trochę odmienne od siebie i za pierwszym razem może mieć na myśli rzeczywiście ugodzenie czy nawet zmiażdżenie głowy węża, a z drugiej strony może mieć też właśnie na myśli autor natchniony ugodzenie, ale również nawet i czyhanie na piętę człowieka, czyli spektrum znaczeniowe tego słowa jest dość szerokie. W każdym bądź razie widać wyraźnie, że potomstwo kobiety dokona zwycięstwa nad wężem. Ostatnie zdanie, gdzie mężczyzna nadaje swojej żonie imię Ewa, jest bardzo ważnym zdaniem, ponieważ nadanie imienia podkreśla naturę człowieka. A więc Ewa to imię oznacza życie, czy matka żyjących. I w ten sposób właśnie żona pierwszego mężczyzny, Adama, staje się tą, która daje życie wszystkim. Czytamy ten tekst w uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, przede wszystkim ze względu na bogactwo teologiczne związane z interpretacją ojców Kościoła, którzy widzieli w Maryi nową Ewę. Zresztą ślady tego rozumienia mamy nawet i w modlitwie mszalnej, w jednej z prefacji, gdzie są słowa: to co Ewa straciła przez niewierność, Maryja odzyskała przez wiarę. A więc zestawiają ojcowie Kościoła jakby te dwie postaci. Ewę, która owszem jest matką żyjących, ale także jest tą, która sprowadziła wraz z mężem Adamem na świat zło, a również właśnie Maryję, która jest jakby nową Ewą, ona sprowadza na świat łaskę i życie wieczne, właśnie rodząc Jezusa Chrystusa. Jako jeszcze pewną ciekawostkę powiem, że w łacińskim przekładzie Hieronima, kiedy jest mowa o zgładzeniu głowy, Hieronim używa rodzaju żeńskiego i zdaje się rozumieć to zdanie w 15 wersecie: ona zmiażdży ci głowę. Zauważmy, że często mamy wizerunek Maryi, która depcze swoimi stopami węża. Być może właśnie te wizerunki nawiązują do tej tradycji, która zachowała się u świętego Hieronima, że właśnie ona. Tak też ten tekst rozumieli ojcowie Kościoła, że to właśnie Ewa, że to Maryja jako nowa Ewa depcze głowę szatana. Mamy zatem w tej pięknej scenie, która z jednej strony jest sceną dramatyczną, bo jest rzeczywiście dramat, rozegrał się tragedia, utrata życia wiecznego. Mamy właśnie to światełko w tunelu, którym jest zapowiedź przyjścia nowej Ewy, której Syn, Jezus Chrystus, dokona ostatecznego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, to co niegdyś zostało napisane zostało także dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą pisma, podtrzymywali nadzieję. A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was ku chwale Boga. Albowiem Chrystus, powiadam, stał się sługą obrzezanych dla okazania wierności Boga i potwierdzenia przez to obietnic danych Ojcom oraz po to, żeby poganie za okazane sobie miłosierdzie uwielbiali Boga jak napisano, dlatego oddawać ci będą cześć między poganami i śpiewać imieniu twojemu.
List do Rzymian apostoła Pawła to jeden z najważniejszych tekstów okresu apostolskiego. Warto wiedzieć, że apostoł pisze ten list do wspólnoty, której nie założył. Jest to list niejako zapowiadający jego wizytę w Rzymie. Pozostałe listy, jeśli je czytamy, zauważamy, że w nich Paweł odpowiada na pewne problemy, które się rodzą we wspólnocie, ale te wspólnoty on doskonale zna, ponieważ pisze do wspólnot, które założył. Natomiast list do Rzymian jest takim wyjątkiem, pisany właśnie do wspólnoty, do której dopiero Paweł zamierza przybyć. I jest to list pisany w pewnym, można powiedzieć, względnym spokoju, o ile te wcześniejsze listy, o których mówiłem, często są reakcją na różne problemy, które wynikały we wspólnotach, o tyle właśnie list do Rzymian jest pisany w takiej atmosferze spokoju, ale dzięki temu mamy pięknie skonstruowany traktat teologiczny. Traktat teologiczny, który, można powiedzieć, zawiera sedno nauczania apostoła Pawła. Sedno, które zawiera się w rozdziale pierwszym, wersecie 16 i 17, prawda o usprawiedliwieniu przez wiarę. Natomiast fragment przez nas przez chwilę wysłuchany pochodzi z końcowej części, z 15 rozdziału, który stanowi część większej całości obejmującej rozdziały od 12 do 15, gdzie ukazane są napomnienia. Napomnienia, które są jakby, bazują na podstawowym stwierdzeniu, że nasze życie ma być miłą ofiarą Bogu. Życie każdego człowieka wierzącego ma być miłą ofiarą składaną Panu Bogu. I teraz Paweł tłumaczy, w jaki sposób, jakie konsekwencje są tego właśnie, w jaki sposób owo nasze życie, owo życie będzie stawać się taką miłą ofiarą Bogu. I każde z tych poleceń dotyczących na przykład życia chrześcijanina we społeczności świeckiej, relacji wobec władzy, na końcu jest pewne podsumowanie i odwołanie się do Chrystusa. I właśnie fragment tego odwołania usłyszeliśmy przed chwilą. Chciałbym tylko zwrócić uwagę na pewne słowa klucze, które znajdują się w tym fragmencie. Otóż dwa takie słowa klucze widzę w tym tekście, mianowicie słowo cierpliwość i słowo pociecha. Paweł na początku mówi, że to, co zostało napisane, ma tutaj na myśli oczywiście Stary Testament, bo w tamtym czasie, kiedy on to pisze, jeszcze Nowego Testamentu nie ma. Więc wszelkie słowa, które zostały napisane pod natchnieniem Ducha, zostały napisane dla naszego pouczenia, czyli dla pewnego skutku praktycznego, ale tym konkretnym, praktycznym skutkiem ma być cierpliwość i pociecha. Dwie bardzo ważne postawy. Zatrzymajmy się przez chwilę nad tymi dwiema postawami. Otóż najpierw cierpliwość. Grecki tekst używa tutaj słowa hypomone, czyli możemy tu mówić o wytrwałości, o sytuacji, którą powinien przeżywać chrześcijanin w momencie, kiedy doświadcza różnego rodzaju udręk, różnego rodzaju trudnych sytuacji. Sam Jezus daje przykład owej cierpliwości, daje przykład owej wytrwałości. Drugie z tych słów kluczy to słowo pociecha. Grecki tekst tutaj używa rzeczownika parakalesis. Bardzo ważne słowo, dlatego że my, kiedy mówimy o pociesze, bardzo często odnosimy wrażenie, że jest to tylko takie puste słowo, które kierujemy do drugiej osoby, która przeżywa jakieś właśnie doświadczenie, jakieś cierpienie. Na przykład mówimy, nie martw się, będzie dobrze, nie przejmuj się. I łatwo zauważyć, że takie słowa, wypowiadane tak bez większej refleksji, są po prostu pustą pociechą. Zupełnie inna pociecha jest właśnie, inną pociechą jest ta pociecha biblijna. Słowo parakalesis, które oznacza ową pociechę, to jest słowo, które składa się jakby z dwóch członów, z dwóch elementów. Paraklesis. Para, czyli przy, to jest przyimek, który wskazuje na obecność u boku kogoś. I klesis od czasownika kaleo, czyli wołać. A więc pociecha wypływa ze świadomości, że jest ktoś obok mnie, ktoś, kogo mogę przywołać, ktoś, kogo mogę poprosić, żeby stał obok mnie. Potem jakby też z tego właśnie słowa zrodzi się słowo parakletos, które będzie odnosiło się do Ducha Świętego, który jest właśnie obok nas. A więc paraklesis, czyli świadomość tego, że ktoś jest obok mnie. I Paweł wiąże tę świadomość ze słowem Pisma, to znaczy mówi Rzymianom, mówi chrześcijanom w Rzymie, mówi: spójrzcie w Pisma Starego Testamentu. Spójrzcie w te wszystkie pisma, które macie i zobaczcie, ile razy lud wybrany doświadczał tej obecności Boga. Ile razy postaci biblijne spotykały się właśnie z tym zapewnieniem: Pan jest z tobą, Pan jest obok ciebie, dlatego nie musisz się niczego bać. Zauważmy, że tutaj możemy piękny pomost przerzucić między właśnie tym listem do Rzymian, a za chwilę usłyszanym fragmentem Ewangelii o zwiastowaniu, gdzie również jest ten wydźwięk: nie bój się, Maryjo, Pan jest z tobą. A więc pociecha, źródłem pociechy jest świadomość tego, że Bóg jest obok nas, że Bóg jest Bogiem z nami, że nic nam nie grozi. I zresztą także i Nowy Testament zawiera wielokrotnie właśnie to pouczenie, kiedy Jezus właśnie przychodzi do uczniów zalęknionych, przerażonych. Pierwsze orędzie, jakie im głosi, podstawowe słowa, to jest: nie bójcie się, ja jestem z wami, to ja jestem, nie bójcie się. A więc pociecha chrześcijańska nie jest pociechą taką tanią, nie jest takim właśnie pustym klepaniem się po plecach na zasadzie, że nic się nie stało, nie przejmuj się, będzie dobrze, ale pociecha chrześcijańska to jest pociecha, która wynika ze świadomości tego, że Bóg jest Bogiem z nami, że to jest Bóg obok nas. I to muszą sobie uświadomić Rzymianie, że Bóg nie jest Bogiem dalekim, ale Bóg jest dla nich Bogiem bliskim. I konsekwencją tego właśnie uświadomienia sobie, że Bóg jest razem z nimi, mają być konkretne już postawy, o których tutaj apostoł dalej mówi. A więc mają te same uczucia żywić do siebie, czyli mają dla siebie być właśnie owym źródłem pociechy, mają dla siebie być przykładem wytrwałości, mają siebie nawzajem przygarniać. A więc to wszystko jest pewnym świadectwem, ale źródłem tego świadectwa jest oczywiście świadomość tego, że Bóg jest z nami, że jeżeli Bóg jest z nami, w innym miejscu powie Paweł, któż przeciwko nam, prawda? Czyli ta świadomość tego, że obecność Boga jest dla chrześcijanina źródłem pociechy. Jest chrześcijanin przekonany, że nic mu nie grozi, ponieważ Pan jest z nim.
Z Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maria. Wszedłszy do niej, rzekł anioł: bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to rzekła Maryja do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Wtedy odszedł od niej anioł. Słowo Twoje, Panie, jest wieczne, według swojej obietnicy zmiłuj się nad nami.
Fragment z pierwszego rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza zaliczamy do tak zwanej Ewangelii dzieciństwa, a więc Ewangelii, która ukazuje pierwsze lata życia Jezusa, aż po 12 rok jego ziemskiego życia, czyli po tę scenę znalezienia w świątyni. Mamy świadomość, że to nie jest kronika. To jest bardziej opowiadanie o charakterze teologicznym, które ma nas przygotować na misję Jezusa, na to wszystko, co będzie czynił, nauczając i dokonując znaków. A więc nie szukamy tutaj jakichś detali z życiorysu, chociaż oczywiście nasza ciekawość pewnie jest wielka, ale szukamy odpowiedzi na pytanie o tożsamość osoby Jezusa. Zwróćmy uwagę na pewne szczegóły, które mogą nam pomóc zrozumieć tę Ewangelię. A więc najpierw przedstawione jest tło. Przychodzi anioł Gabriel do miasta Nazaret, gdzie jest dziewica poślubiona mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. Już jest wskazanie poprzez wymienienie męża Józefa z rodu Dawida na tożsamość Jezusa, kim on będzie. Będzie nazwany synem Dawida. A oczywiście w ten sposób też ewangelista wskazuje na to, że będzie to Mesjasz, dlatego że Żydzi czekali na Mesjasza z królewskiego rodu Dawida. Anioł przychodzi do Maryi i mówi: bądź pozdrowiona. Tekst grecki ma tutaj słowo chaire, czyli po prostu raduj się. I od razu bardzo ciekawe kolejne określenie, mianowicie pełna łaski. Jeżeli szukalibyśmy gdzieś jakiejś wskazówki na temat niepokalanego poczęcia Maryi, to myślę, że właśnie w tym słowie pełna łaski. Dlatego, że tajemnica niepokalanego poczęcia Maryi mówi, prawda o niepokalanym poczęciu Maryi mówi, że Maryja została poczęta bez grzechu pierworodnego. Czyli nie chodzi tu o samo poczęcie Jezusa, jak czasami niektórzy rozumieją. To, oczywiście poczęcie Jezusa także jest niepokalane bez grzechu, ale tu chodzi o poczęcie Maryi, czyli to, co dokonało się 9 miesięcy przed narodzinami Maryi. I owo poczęcie było również bez grzechu, a więc Maryja jest wolna od grzechu pierworodnego. I teraz, jak można to uzasadnić biblijnie? Ja myślę, że taką wskazówkę mamy w tym właśnie tekście, w tym wyrażeniu pełna łaski. Wyobraźmy sobie naczynie. Oczywiście ten przykład, którym teraz się posłużę, może być troszkę naiwny, troszkę taki zbyt uproszczony, ale myślę, że on może nam pomóc zrozumieć, co to znaczy, że Maryja jest poczęta bez grzechu pierworodnego. Wyobraźmy sobie naczynie. Jakiekolwiek naczynie, które uzupełniamy wodą. I uzupełniamy go w taki sposób tą wodą, że w tym naczyniu nie ma już miejsca nawet na jedną dodatkową kroplę. Czyli wypełnione naczynie jest po brzegi. Oznacza to, że w tym naczyniu nie ma już pustego miejsca. I teraz wyobraźmy sobie Maryję w taki właśnie sposób wypełnioną Bożą łaską. Wiemy, że przeciwieństwem łaski jest grzech. A więc jeżeli Maryja jest jakby po brzegi wypełniona łaską, w taki sposób, że już nie ma w niej owego przysłowiowego pustego miejsca, to znaczy nie ma tam w jej życiu żadnego miejsca na grzech. A zatem tu jest chyba źródło owej wolności od grzechu, od jakiegokolwiek grzechu, także pierworodnego. Czyli wypełniona łaską po brzegi. No, my mamy ten problem, że my nie pozwalamy się wypełnić łaską po brzegi, tylko zostawiamy sobie te parę procent dla siebie i albo puste miejsce i wtedy w to puste miejsce oczywiście wchodzi zły i dlatego my o sobie nie możemy powiedzieć, że jesteśmy niepokalanie poczęci. Natomiast Maryja tak, ponieważ jest wypełniona łaską aż po brzegi. I owo właśnie kecharitomene, które wskazuje na ową wypełnioną łaską Maryję, pokazuje, że nie ma w jej życiu w ogóle żadnego pustego miejsca, w które mógłby się wcisnąć szatan i mógłby tam właśnie kontynuować swoją destrukcyjną działalność. Maryja, słysząc te słowa, oczywiście zmieszała się, dlatego że, jak sama mówi, nie zna męża. Tu nie chodzi o znajomość oczywiście w sensie znajomości osobistej, bo Maryja, jak mówi początek Ewangelii, już poślubiła męża. Z tym, że tutaj trzeba się odwołać do tych zwyczajów żydowskich, gdzie małżeństwo miało jakby dwa etapy. Pierwszym etapem były jakby zaręczyny, ale my to nazywamy zaręczynami, choć w rzeczywistości to już jest poślubienie tej osoby. Niemniej jednak wtedy jeszcze nie następuje zamieszkanie razem, czyli zakładamy, że nie ma jeszcze pożycia fizycznego. Natomiast dopiero później następował obrzęd przeprowadzenia narzeczonej do domu narzeczonego i wtedy już było to zamieszkanie razem. Więc Maryja jest na razie na tym etapie między tym już wyrażeniem woli, ale jeszcze zamieszkaniem wspólnym. I z tego powodu właśnie mówi do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? To pytanie Maryi nie jest wyrazem niewiary, ale jest wyrazem właśnie wiary, która poszukuje zrozumienia. Kiedy patrzymy na Maryję, uświadamiamy sobie, że jej wiara jest bardzo logiczna, bardzo właśnie mocno osadzona w życiu, mocno związana z rzeczywistością. To nie jest takie bujanie się w obłokach, takie życie piękno ducha, tylko właśnie bardzo konkretna postawa, mocno, mocno ugruntowana. I to tutaj widzimy. Anioł mówi do Maryi, tłumacząc, odpowiadając na to pytanie, że Duch Święty stąpi na nią, a moc Najwyższego ją osłoni niczym obłok. Bardzo ciekawe słowo tu jest użyte przez Łukasza, które nawiązuje do starotestamentalnego wydarzenia, kiedy to obłok Pana, a więc znak obecności Pana, stąpił na arkę, na namiot, w którym znajdowała się Arka Przymierza. Kiedy arkę wprowadzono do namiotu spotkania. I ten obłok był znakiem obecności Boga. Ale tu nie chodzi o to, że moc Najwyższego osłoni cię przed jakimś niebezpieczeństwem, które miałoby ci zagrażać. Ale mówi anioł do Maryi, że stanie się ona tak jakby właśnie nowym sanktuarium, gdzie mieszka Bóg. Zresztą zauważmy, że ślady tego mamy również w litanii loretańskiej, kiedy mówimy o Maryi, że jest przybytkiem najwyższego. To słowo przybytek najwyższego, ono nawiązuje do Starego Testamentu i do tego namiotu spotkania, w którym znajdowała się Arka. Zresztą Maryja także jest nazywana w litanii loretańskiej Arką Przymierza. A więc tą, która kryje w sobie Jezusa, tego, który przynosi nowe przymierze. A więc mówi anioł, że obecność Boga wypełni Maryję, tak jak niegdyś w Starym Testamencie obecność Boga wypełniła namiot spotkania. Bardzo ważne są te słowa kończące. Kiedy Maryja otrzymuje to wyjaśnienie ze strony anioła, odpowiada: oto ja, służebnica pańska. W ten sposób lokuje siebie w szeregu wielkich postaci Starego Testamentu, które również nosiły ten zaszczytny tytuł sług Pana, sług Boga, poczynając od Abrahama. I wreszcie druga część odpowiedzi Maryi: niech mi się stanie według Twego słowa. Bardzo ciekawa także z takiego językowego punktu widzenia. Otóż grecki tekst tutaj używa bardzo rzadko używanego trybu, tak zwanego trybu życzeniowego. Więc gdybyśmy chcieli tak literalnie oddać to ostatnie zdanie, należałoby je przetłumaczyć: oby mi się stało według Twego słowa. Bo to niech mi się stanie czasami może tak mieć lekki odcień takiego pogodzenia się z losem. Natomiast właśnie oby mi się stało według Twego słowa pokazuje, że to nie jest pogodzenie się z losem, ale to jest pełna radości odpowiedź na dane słowo przez Pana Boga. Skąd wynika ta odpowiedź? Z przekonania właśnie, że Pan jest z nią. Maryja doskonale zna historię ludu wybranego, wie, że właśnie ta obecność Pana niejednokrotnie towarzyszyła ludowi i skoro Pan tyle razy poprzez swoją obecność prowadził lud, to ona jest pewna, że i ją będzie prowadził poprzez swoją obecność, jeszcze doskonalszą niż ta obecność właśnie na kartach Starego Testamentu.
Przez liturgię słowa drugiej niedzieli Adwentu, uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przeprowadził nas ksiądz doktor habilitowany Tomasz Siemieniec, wykładowca Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach, pracownik naukowy Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Serdecznie, księże profesorze, dziękujemy za to słowo, jakże ciekawe, jakże również intrygujące, jakże też zapalające do tego, aby sięgać po Słowo Boże, medytować je i przede wszystkim starać się wcielać to słowo w swoją codzienność. Zapraszam do wspólnej refleksji nad liturgią słowa drugiej niedzieli Adwentu. Przypomnijmy numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56, dwa numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 oraz spoza granic naszej ojczyzny dwa numery kontaktowe 48 56 655 23 30 lub 48 56 655 23 66. Na zegarach minuta po godzinie 19. Z audycji Szukając Słowa Bożego na antenie Radia Maria. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Janusz z południa Polski. Prosiłbym o wyjaśnienie następującej kwestii. Usłyszymy w trzecim czytaniu słowa anioła, który mówi o Jezusie, który się ma narodzić, że będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Jak pogodzić te słowa z tym, co święty Paweł pisze w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale? No, że w Adamie wszyscy umierają, w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże, czyli Chrystus, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu. To jest moje pytanie, proszę o odpowiedź, przechodzę na odbiór z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Panie Januszu, pozdrawiamy serdecznie.
Oba te fragmenty, które Pan przytoczył, one odnoszą się troszkę do innych rzeczywistości. Dlatego, że pierwszy, ten tekst właśnie z Ewangelii Świętego Łukasza, on wskazuje na godność mesjańską Jezusa Chrystusa. W dom Jakuba to jest po prostu Izrael. To jest Izrael i to panowanie jest panowaniem wiecznym, z tym, że oczywiście mamy świadomość, że w ową rolę Izraela wchodzi wspólnota ludzi wierzących, gdzie już nie ma podziału etnicznego, a więc wspólnota Kościoła. I tutaj chodzi o to, o właśnie owo panowanie Jezusa, gdzie Jezus jest głową Kościoła. Ale Kościół obejmuje wszystkich wierzących, zarówno z Izraela, przecież apostołowie, pamiętajmy, byli etnicznie Żydami, jak i tych, którzy pochodzą spośród pogan. Natomiast 15 rozdział listu do Koryntian mówi o zupełnie innej rzeczywistości, mianowicie mówi o zmartwychwstaniu. Tam jest w ogóle kwestia zmartwychwstania poruszana w całym tym 15 rozdziale. I za pomocą pewnych obrazów apostoł Paweł chce pokazać, wytłumaczyć Koryntianom, jak w ogóle zrozumieć owo zmartwychwstanie pokazuje, że owo zmartwychwstanie będzie oznaczało również zwycięstwo nad grzechem i nad śmiercią. I owo panowanie, o którym mowa tam, to jest panowanie nad grzechem i śmiercią. Dlatego ja bym w ten sposób te teksty jakby zestawiał ze sobą. One dotyczą zupełnie różnych rzeczywistości. To jest, oczywiście wszystko mieści się w ramach tego, co nazywamy orędziem biblijnym, ale mamy różne spojrzenia na różne kwestie.
Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Michał Andrzej z Polski Północnej. Ja chciałem zwrócić uwagę tutaj na ten punkt, gdzie anioł przychodzi do Maryi i mówi do niej pełna łaski, a Maryja zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Cóż to oznacza, że jest pełna łaski? Szukałem w Piśmie Świętym, gdzie jest jeszcze mowa o kimś, kto jest pełen łaski, i znalazłem w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale. A słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas i oglądaliśmy jego chwałę. Chwałę jako jednorodzony otrzymuje od Ojca. Pełen łaski i prawdy. Czyli to określenie, które anioł używa do Maryi, pełna łaski, jest również do Pana Jezusa przypisane. Czyli no to jest coś niesamowitego, że Pana Boga tak samo się nazywa, o Panu Bogu się tak samo mówi jak o Maryi, i jest zastanawiające, kim naprawdę jest Matka Boża, Maryja, skoro jest tak samo pełna łaski, jak i pełnym łaski jest Pan Jezus. I całą encyklikę właśnie Jan Paweł II poświęcił Matce Bożej Redemptor Mater, i tam w jednym w punkcie pisze w 21. Innym istotnym elementem tego macierzyńskiego zadania Maryi wyrażają słowa skierowane do sług. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Matka Chrystusa staje się wobec ludzi rzecznikiem woli Syna, ukazując te wymagania, jakie winny być spełnione, aby mogła ona objawić zbawczą moc Mesjasza. Teraz właśnie widzimy, że w tych ciemnych czasach, tak z tego pierwszego czytania, że będą tacy ciemni rządzić, w ciemnych czasach rządów ciemnych ludzi, ta właśnie matka, ta niewiasta, ona zwycięży tą ciemność, to zło. I ta matka właśnie teraz w dzienniczku siostry Faustyny 21 marca siostra Faustyna pisze, tak mówiła Maryja: rano w czasie rozmyślana ogarnęła mnie obecność Boża w sposób szczególny, widząc wielkość niezmienną Boga i zarazem Jego zniżenie się do stworzenia. Wtem ujrzałam Matkę Bożą, która mi powiedziała: O, jak bardzo miła mi jest dusza, która idzie wiernie za tchnieniem Jego łaski. Ja dałam Zbawicielu świata, a Ty masz mówić światło Jego wielkim miłosierdziu i przygotować świat na powtórne przyjście Jego, który przyjdzie nie jako miłosierny Zbawiciel, ale jako sędzia sprawiedliwy. O, o, dzień jest straszny. Postanowiony jest dzień sprawiedliwości, dzień gniewu Bożego, drżą przed nim aniołowie.
Mów panie Andrze, panie Michale, bardzo dziękujemy serdecznie za przytoczenie tego fragmentu i prosimy księdza profesora o troszeczkę właśnie tutaj sprowadzenie nas w realia.
Bardzo ciekawe pytanie właśnie odnośnie do owej pełni łaski. Otóż warto zauważyć, że grecki tekst, bo to jest jakby dla nas podstawą, my oczywiście posługujemy się przekładami, natomiast no w przypadku tak precyzyjnych pytań i takich niuansów teologicznych czy biblijnych warto sięgnąć do tekstu oryginalnego. Więc spróbuję to tak w miarę przystępnie wyjaśnić. Otóż w naszym tekście, czyli w tekście z Ewangelii Łukaszowej, mamy słowo keharitomene, które pochodzi od słowa harito. To jest imię słów czasu przeszłego dokonanego. Czyli dosłownie oznacza osobę napełnioną łaską. Czyli osoba napełniona łaską. Musiał ktoś tą łaską napełnić. Ona się nie napełniła sama tą łaską, ale musiał być ten, który ją tą właśnie łaską napełnił. Ponieważ słowo harito, czyli napełnić łaską, obdarzyć łaską, ono musi mieć jakiś podmiot. A więc kto jest owym napełniającym łaską? No oczywiście Pan Bóg. Prawda? Więc Maryja niepokalanie poczęta jest napełniona łaską przez Pana Boga. Natomiast w tekście Ewangelii Janowej, bo to fragment Pan nam przytoczył z prologu Janowego, tam mamy tekst, który nieco inaczej brzmi. Mianowicie tam jest słowo pochodzące od czasownika plero, też napełniać, ale ono, czasownik plero może oznaczać napełniać się. Czyli tam mielibyśmy raczej ową łaskę przynależną od zawsze, temu, który jest określony jako słowo, a więc jednorodzony Bóg, pełen łaski, czyli ten, który tam jest, ten hymn mówi o Jezusie. Więc Jezus od zawsze, Jemu przynależy pełnia łaski, prawda? A więc jest ten element, można powiedzieć, natury Boga. W naturze Boga jest właśnie być pełnią łaski. Natomiast właśnie w przypadku Maryi mamy osobę napełnioną łaską. Nie wiem, czy wychwytujemy ten niuans, ale to jest bardzo ważny niuans. Zresztą on pokazuje, że Maryja jest napełniona łaską, ale dzięki właśnie działaniu Boga. A więc nie sama sobie tę łaskę jakby wzięła, ale dzięki działaniu Boga. Natomiast Syn Boży, Logos, Słowo, które stało się ciałem, do Jego natury należy właśnie być napełnionym łaską. Więc niuans jest troszeczkę właśnie inaczej. Widzimy tutaj zniuansowane to znaczenie, ale to jest bardzo ważne, dlatego że to jednak nie pozwala nam powiedzieć, że Maryja jest jakby zrównana z Bogiem. Prawda? Bo można by takie wrażenie odnieść, a to oczywiście byłaby nieprawda, że stawiamy ją na tym samym poziomie co Pana Boga. Jednak zupełnie właśnie te niuanse pokazują nam, że troszkę inaczej są akcenty rozłożone.
Prosimy bardzo, hello.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria, zawsze dziewica, Maciej z Poznania.
Witam, panie Macieju.
Boże, ja chciałem przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować księdzu profesorowi za przecudną tą katechezę i zwłaszcza te językowe niuanse. Tego bardzo nam brakuje dzisiaj. Takiego właśnie próby zrozumienia Pisma Świętego w oparciu o oryginały czy o greckie tłumaczenia i tak dalej, gdzie te sensy są ukryte i właśnie ja miałem takie szczęście w młodości z świętej pamięci Janem Górą, on miał też taki zwyczaj, że brał różne tłumaczenia i Biblię Wujka i ten, żeby zgłębić tekst. Natomiast chciałem podziękować jeszcze za takie zwrócenie uwagi na tę odpowiedź Maryi. To znaczy za to pełna łaski, to też mam już prawie 50 lat, a pamiętam z orat właśnie świętej pamięci księdza Wilhelma Dworowego, takiego słynnego salezjanina w Poznaniu, który właśnie tak samo nam tłumaczył. Śmiać mi się zechciało, tak jak świętego Tomasza, że na starość wraca do takich obrazów i do takiej wiary, która jest gdzieś zakorzeniona, bo dokładnie właśnie to wyobrażenie o tej szklance, jak ona już jest pełna, to już nie może być ani trochę bardziej napełniona niczym innym. Natomiast chciałem w sposób niesamowity, mnie w ogóle wstrząsnęło, że tyle razy się powtarza te słowa i po raz pierwszy jakoś tak zrozumiałem, że cały sens i program ludzkiego życia się zawiera w tej jednej odpowiedzi Maryi: oto ja, służebnica pańska, nim się stanie według słowa twego. Jestem tym zupełnie porażony. Muszę powiedzieć, że sobie tak, że tak to ksiądz ślicznie wytłumaczył, sobie zupełnie nie zdawałem z tego sprawy, że to jest jakby zapięta całość, cały program życia, że oto ja, służebnica pańska, oby mi się stało według słowa Bożego. Zupełnie nie myślałem nigdy o tym, że można te słowa tyle razy wymieniamy, że one właściwie zawierają najlepszy program na życie. Dziękuję serdecznie, bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Panie Macieju, pozdrawiamy.
Dziękujemy za to piękne świadectwo i cieszę się, że właśnie słuchacze też tak wnikliwie zwracają uwagę na te niuanse słowne. To jest bardzo ważne, żebyśmy na tym się koncentrowali, dlatego że to jest słowo Boga, które dane zostało w słowie ludzkim. I my próbujemy to słowo ludzkie rozgryźć. Natomiast nawiązując jeszcze tutaj do refleksji Pana na temat owej odpowiedzi Maryi, musimy mieć świadomość, że też jesteśmy zaproszeni do takiej samej odpowiedzi, ale też mamy świadomość tego, że oby mi się stało jest bardzo wymagające. Bo Maryja, odpowiadając w ten sposób, wyrażając to życzenie, aby słowo Pana się spełniło, zgadza się na wszystko. I tu nie są tylko te, powiedzielibyśmy, tajemnice radosne i chwalebne, ale tutaj są także tajemnice bolesne. Prawda? To wszystko jest jakby realizacją. Łatwo jest mówić, oby mi się stało według Twego słowa, kiedy Pan Bóg nam przedstawia jakąś perspektywę, powiedzielibyśmy, chwalebną czy radosną, prawda? Natomiast znacznie trudniej powiedzieć, oby mi się stało według Twego słowa w sytuacji, kiedy ta perspektywa jest po prostu bolesna. Dlatego tutaj oczywiście pocieszamy się tymi słowami, które Pan kieruje do apostoła. Wystarczy Ci mojej łaski, a więc wystarczy nam tego daru Bożego, aby odpowiedzieć w tak podobny sposób jak Maryja. Ale nie ulega wątpliwości, że ta odpowiedź nie zawsze jest łatwa.
Czas audycji Szukając Słowa Bożego na antenie Radia Maryja. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże. Stanisław z Kielc. Pozdrawiam gorąco ojca biblistę i ojca również. Ja chciałem zwrócić uwagę na taką rzecz, że my powtarzamy słowa pozdrowienie anielskie zdrowaś Maryjo. Bądź pozdrowiona Maryjo, powiedział anioł. Natomiast my mówimy to w pozdrowieniu anielskim zdrowaś Maryjo. Nie wiem, skąd się to wzięło, zdrowaś. No, proszę sobie wyobrazić, że ja do księdza biblisty na ulicy podchodzę i mówię, zdrowaś biblisto, nie, ty zdrowiś. No to jest takie pozdrowienie trochę niegramotne, prawda? A anioł pięknie pozdrowił, bądź pozdrowiona Maryjo, pełna łaski. Tak mi się to pięknie, ładnie składa. Bądź pozdrowiona Maryjo, pełna łaski. To jest takie osobiste, szczere i wprost sercem powiedziane. Nie łaski pełna, tylko pełna łaski, prawda? To są takie cytaty biblijne, a tu mówimy o niuansach, więc chciałbym, żeby się ksiądz do tego jakoś odniósł. Dziękuję.
Pozdrawiamy Panie Stanisławie. Księże profesorze, serdecznie prosimy.
No cóż, nasze modlitwy, które odmawiamy, one mają długowiekową tradycję. To jest język, można by powiedzieć, wręcz staropolski. I z tego względu właśnie pojawiło się owo zdrowaś. To jest tak jak i dzisiaj wiele już wylano atramentu na temat owego nie wódź nas na pokuszenie w modlitwie Ojcze Nasz. To jest dokładnie taka sama sytuacja. No czasami oczywiście nowe przekłady próbują to jeszcze bardziej uściślić, natomiast nie mam przed sobą tłumaczenia wujka, byłoby to ciekawe, gdybyśmy zobaczyli, jak wujek właśnie tłumaczy te słowa anioła. Natomiast no, tak jest, że pewne modlitwy na skutek wielowiekowego używania już zapadły nam mocno w pamięć. I też z jednej strony no, trudno zmieniać co jakiś czas, kiedy zmienia się język, takie główne modlitwy naszej wiary. Z drugiej strony właśnie temu służy też nasz komentarz, żebyśmy zwrócili uwagę na te znaczenia, które gdzieś tam mogą nam w miarę upływu lat umknąć. Przychodzi kolejne pokolenie, które słuchając tych słów już nie ma tego właśnie bogactwa, które my mamy, bogactwa związanego właśnie z wczesnymi przekładami Biblii na język polski. W miarę upływu lat będzie to coraz bardziej widoczne i dlatego też takie nasze wyjaśnienie. A modlitwy te, które są piękne, bo myślę, że całe pokolenia Polaków się na tych modlitwach wychowały i nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy zmieniać, wprowadzać jakieś neologizmy, ale też właśnie wyjaśniajmy sobie te teksty, bo dzięki temu będziemy wiedzieć, co znaczą te słowa zdrowaś. To jest słowo pozdrowienia, bądź zdrów. Dawniej tak się pozdrawiano, bądź zdrów. Więc myślę, że raczej w tym kierunku trzeba by iść, widząc czy interpretując to pozdrowienie.
Prosimy bardzo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Paweł, diecezja płocka, szczęść Boże, obu księżom. Odnosząc się do tej sceny w raju, jak człowiek przekroczy Boży zakaz, czyli inaczej mówiąc zgrzeszy, to przy właściwie ukształtowanym sumieniu przeżywa wstyd i stąd takie zachowanie Adama. Jednak właściwie pojmowany wstyd to nie zasmucenie z powodu mojej zawodności, bo to Pan Bóg zna, bo on zna tą kondycję człowieka, ale zasmucenie z powodu zranienia miłości, którą jest Bóg. I scena w raju pokazuje nam coś dodatkowego, bardzo ważnego, że po grzechu Pan Bóg jako pierwszy wyciąga rękę do człowieka. Jest to dla człowieka istotna wskazówka, która znajduje wyraz w Nowym Testamencie w takim momencie, kiedy Pan Jezus mówi, jeśli chcesz zanieść swój dar przed ołtarz, a twój brat ma coś przeciwko tobie, to idź i pojednaj się z nim. I logika ludzka podpowiada, że jeśli ktoś ma coś przeciwko mnie, no to jest jego problem. Ale widzimy jednak, że logika Boża jest inna i jej trzeba słuchać. Scena w raju pokazuje nam jeszcze jedną rzecz, że jeżeli grzech przyszedł na świat przez kobietę, to po grzechu Pan Bóg nie mówi: Ewo, gdzie jesteś? Można z tego wysnuć wniosek, że Pan Bóg upatruje winowajcę w Adamie, który, tak mówiąc po ludzku, nie poznał swojego miejsca w szeregu. No i ostatnie zdanie jest takie, że w zmaganiu się z grzechem pomocą jest właśnie cierpliwość. I święty Paweł, który dzisiaj był cytowany, on nam daje taką radę. Bracia, radujcie się z ucisków. Ucisk bowiem rodzi cierpliwość. Cierpliwość wypróbowaną cnotę, a wypróbowana cnota nadzieję. A nadzieja nigdy nie zawodzi, ponieważ za sprawą Ducha Świętego w sercach ludzkich rozdana jest Boża miłość. I złożenie swojej nadziei w Bożej miłości uważam, że jest najlepszą inwestycją duchową na teraz i na zawsze. A takie postępowanie ma swoje źródło w wierze. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Z Panem Bogiem, Panie Pawle.
Dziękujemy za to słowo. Ja tutaj nie rozwijałem specjalnie tych detali w pierwszym czytaniu, dlatego że chciałem skoncentrować się na tej obietnicy, na tej właśnie pierwszej dobrej nowinie w tym nieszczęściu. Natomiast jeżeli byśmy spojrzeli na ten tekst z punktu widzenia tego, jak narrator kształtuje właśnie swoją narrację i połączyli ten tekst w trzeciego rozdziału, gdzie jest mowa już o samym grzechu, z wcześniejszym tekstem, gdzie jest mowa o zakazie, to tak skracając, powiem tylko tyle, że narrator dokładnie wie, co robi i perfekcyjnie rozkłada odpowiedzialność. Nie na kobietę tylko i wyłącznie, nie na mężczyznę tylko i wyłącznie, ale na kobietę i na mężczyznę. Dlatego, że kiedy zostaje dany zakaz spożywania owoców? Wtedy, kiedy kobiety jeszcze nie ma. Proszę sobie zobaczyć rozdział drugi Księgi Rodzaju. Zakaz spożywania owocu został dany mężczyźnie, kiedy on był sam. Czyli z jednej strony mamy tego, który otrzymał zakaz, kobieta nie otrzymała zakazu. Prawda? Kobieta pojawia się na świecie później, kiedy już zakaz funkcjonuje. A z drugiej strony ona ten zakaz łamie, więc w ten sposób właśnie narrator chce pokazać, że odpowiedzialność jest równa. Bo gdyby mężczyzna otrzymał zakaz i mężczyzna spożył owoc, to mielibyśmy sytuację, że winny jest tylko mężczyzna. Gdyby wtedy już oboje byli, mężczyzna i kobieta, i oboje otrzymali zakaz, a kobieta zerwała owoc, winna byłaby tylko kobieta. Ale właśnie tak przedstawiając te sceny, narrator, natchniony autor i narrator Księgi Rodzajów nam pokazuje, że tak naprawdę winny jest człowiek. Bez jakiegoś tam dociekania, kto bardziej. Właśnie to jest tak pięknie pokazane, tutaj widać geniusz autora natchnionego, że ta wina jest dokładnie równo rozłożona. Więc nie można powiedzieć, że kobieta zawiniła, albo że mężczyzna zawinił. Dokładnie każdy człowiek jako człowiek, nie bez podziału na mężczyznę czy na kobietę, ale każdy człowiek jako człowiek jest po prostu jest podmiotem tego grzechu pierworodnego.
Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwonię z Warszawy. Ja bym chciał się odnieść.
Mamy przyjemność z...
Tadeusz mam na imię.
A znam ich.
Ja chciałbym się odnieść do Księgi Rodzaju, proszę księdza, chciałbym zapytać, bo ja tak myślę, że Adam się chował w krzaki, bo on myśli, że nie jest godzien Boga. Czasami człowiek też tak, czasami jak zgrzeszy, to już myśli, że ja już nie jestem godzien Boga, to myślę, że jest potrzeb złego. Właśnie po grzechu człowiek powinien od razu biec do Boga i przepraszać i prosić, żeby już tak coś już, żeby się nie stało. Tak myślę, proszę księdza. A jeszcze oni się kłócą. Oni mówią, że Adam mówi do Ewy, że ona jest winna, a Ewa mówi do Adama, że on jest winny. Ja myślę, że w naszym życiu to jak małżeństwo się kłóci, to też ten powie coś, ten powie i tak dokładają do tego ognia. I później płonie ten ogień duży i jeden na drugiego zwala winien. Człowiek powinien być odpowiedzialny za swoje dzieła. Tak myślę. Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Tadeuszu. Pozdrawiamy.
Dziękujemy za to słowo. No oczywiście kwestia Bożego miłosierdzia, zwrócenia się do Pana Boga, ona dopiero się rozwinie później w teologii, prawda? Natomiast na tym etapie, który my tutaj obserwujemy, tak naprawdę mamy sytuację, która nam pokazuje, na czym polega grzech. Zresztą warto zwrócić uwagę na to, że mamy tu opis grzechu nie tylko pierwszego w sensie jakimś takim chronologicznym, ale mamy tutaj, tak można by powiedzieć, opis grzechu modelowego. Ja często podczas głoszenia różnych rekolekcji, czy właśnie katechez o grzechu, pokazuję, że ta scena doskonale nam prezentuje, jak funkcjonuje mechanizm grzechu. A więc mechanizm grzechu od samego początku, myśmy tego początku tutaj nie czytali, całej tej dyskusji, która odbywała się między kobietą a wężem, ale doskonale jest pokazany właśnie mechanizm, w jaki funkcjonuje szatan, w jaki funkcjonuje zły, kiedy próbuje nas nakłonić do grzechu. I zawsze moja konkluzja, kiedy rozważam ten tekst, czy to w jakiejś grupie biblijnej, zawsze jest bardzo prosta. Otóż jedyny sposób pokonania jakiejkolwiek pokusy to jest nie dyskutować z szatanem, nie dyskutować z grzechem. Na początku kobieta powinna go przepędzić. Oczywiście to jest tylko takie gdybanie, co by było gdyby. My wiemy, że to się zdarzyło i już tego się nie odwróci. Ale w naszym przypadku, ponieważ jest to grzech, tak jak mówię, modelowy, czyli powtarzający się w przypadku naszego grzechu również, jedyna szansa to jest po prostu nie dyskutować z szatanem. Tylko tam jest szansa, żeby się wyzwolić. A jeśli już niestety wdamy się w dyskusję, kwestią czasu jest, kiedy człowiek upadnie. No to zależy od tego, jak jest mocny, ale prędzej czy później upadnie, kiedy się wdaje w dyskusję z szatanem. Wtedy pozostaje rzeczywiście zwrócenie się tylko do miłosierdzia Bożego i na szczęście to jest wielki dar Pana Boga. Zauważmy, że tutaj też obserwujemy tę Jego łaskawość, kiedy właściwie w żadnym miejscu nie ma takiego przyznania się do winy, które wynika właśnie z poczucia zawiedzionej miłości Pana Boga, że zawiodłem miłość Boga i dlatego jest mi wstyd. Nie, niestety, tutaj jest przyznanie jak niejako wymuszone, a jednak w tej dramatycznej sytuacji Bóg gotów jest oferować człowiekowi pierwszą dobrą nowinę, czyli to, że zło zostanie pokonane.
Serdecznie dziękujemy za czas wspólnego rozważania Słowa Bożego. Wraz z nami to Słowo Boże rozważał ksiądz doktor habilitowany Tomasz Siemieniec, wykładowca Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach, pracownik naukowy Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Księże profesorze, serce Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo, również pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam dom rekolekcyjny w Skorzeszycach, siostry Jadwiżanki, siostry Nazaretanki, które pracowały albo pracują w Kurii Kieleckiej. Słuchają nas i wszystkich słuchaczy, którzy dawali piękne świadectwo. To cieszy, że pochylamy się nieustannie nad Słowem Bożym i że to Słowo w nas działa. Bo to pokazuje, że warto też podejmować ten trud wyjaśniania Pisma. Prawda? Kiedy tutaj słyszałem podziękowania, które odnosiły się do tych niuansów językowych czy egzegetycznych, to też pokazuje, że nawet takie czasami grzebanie w tych słownikach, ono ma sens. I to cieszy. Mamy dzisiaj zresztą bardzo wiele pomocy, które ułatwiają nam zrozumienie słowa, więc nie jesteśmy tutaj osamotnieni. Raz jeszcze dziękuję wszystkim za świadectwo, za pochylenie się nad słowem i wszystkim życzę szczęść Boże.
Bóg zapłać serdecznie, bo zapłać również wszystkim radiosłuchaczom za wspólnie spędzony czas, za także i współtworzenie audycji Szukając Słowa Bożego.